Witam Was wszystkich serdecznie, drodzy bracia i siostry. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się o tak wczesnej godzinie takiej frekwencji. Bardzo mi miło z tego powodu. Bóg ma wiele pięknych cech. W zasadzie można powiedzieć, że każda cecha Boga jest cechą piękną. Natomiast jedną z takich najbardziej piękniejszych jest przynajmniej, wydaje mi się, że dla nas tutaj zebranych, jest to, że Bóg mówi. Że Bóg nie jest Bogiem, który jest Bogiem niemym, ale jest Bogiem, który mówi. W dzisiejszym świecie jest wielu agnostyków. Ateistów jest niewielu, natomiast jest wielu agnostyków, ludzi, którzy co prawda deklarują się, że w Boga wierzą, ale tak naprawdę nie do końca mu ufają. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest taka, że wydaje im się, że Bóg co prawda być może kiedyś ten świat stworzył, ale potem puścił go własnym torem i tak naprawdę tym światem niewiele się interesuje, a my jesteśmy tutaj zdani tylko i wyłącznie na własne siły. Natomiast Biblia, o której chciałem dzisiaj mówić, przedstawia tą rzecz diametralnie inaczej, no zupełnie inaczej, co tutaj dużo ukrywać. Już na samym początku mamy informację, że Bóg uczynił niebiosa i ziemię czym? Słowem swoim uczynił niebiosa i ziemię. Powiedział słowo i się stało. W Ewangelii Jana, kiedy apostoł Jan mówi o Panu Jezusie, mówi, że na początku było słowo. Na początku było słowo i tym słowem był Pan Jezus, Logos. Od początku Bóg do nas mówi. Kiedy czytamy, jak stworzył Adama i Ewę, to jedną z pierwszych rzeczy, która nas uderza, to to, że Bóg przemawia do człowieka. Rozmawia zarówno z Adamem, jak i z Ewą. Jest to kontakt, żywy kontakt osobisty. Po upadku Adama i Ewy, po grzechu, trochę się to zmieniło, ale w dalszym ciągu możemy się spodziewać, jako osoby wierzące, że Bóg nie pozostawi nas samym sobie, że nie pozostawi nas bez informacji o tym, jaka jest Jego wola. W dzisiejszych czasach mówi się o takich dwóch Bożych księgach. Pierwsza księga to jest księga natury. Księga natury może nam bardzo dużo powiedzieć o Bogu. Tak czy nie? Co nam może powiedzieć? O geniuszu Bożym, tak, o mądrości. No, w tym skażonym świecie z tą miłością jest troszeczkę dziwna sprawa. Wielu z Was oglądało taki film pod tytułem Spotkanie. Niektórzy nie oglądali, niektórzy oglądali. Tam w pewnym momencie Pan Jezus mówi mniej więcej takie słowa, że prawie nie poznaję tego miejsca, które dla Was stworzyłem. Że na samym początku ten raj był piękny. Natomiast rzeczywiście potem mówi, natomiast do tej pory bywają piękne poranki, do tej pory bywają piękne wieczory, gwieździste noce i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście to możemy dostrzec. Dzisiejszy poranek jest bardzo piękny. Ale też ta natura po upadku jest też bardzo skażona. Ludzie nawzajem nie są dla siebie zbyt mili zazwyczaj. Zwierzęta ze sobą walczą, zabijają się, pożerają się. To, co można dostrzec w naturze, to rzeczywiście Bożą moc, Bożą mądrość. Natomiast nie dostrzeżemy w Księdze Natury w zasadzie niczego o zamiarach Bożych wobec nas. Zgodzicie się z tym? Nie dostrzeżemy. Możemy podziwiać piękno tej przyrody, mądrość Boga, ale tak naprawdę nic ona nam nie mówi o tym, jakie Bóg ma plany w stosunku do nas. Można więc się spodziewać, że Bóg przemówi do nas w inny sposób, nie tylko poprzez Księgę Natury, ale poprzez jakąś inną księgę. I to jest ta druga księga, o której wspomniałem na początku. Bóg przemawia za pomocą Księgi Natury, ale też za pomocą księgi, którą my wierzymy, że jest Biblia. Dzisiaj będziemy przez cały dzień mówić właśnie na temat Biblii, natomiast tak jak Rysiu wspomniał na samym początku, mi przypadł temat kanonu i zacznę jak gdyby to całe sympozjum, które dzisiaj będzie miało miejsce. Cóż to takiego jest kanon? Znaczenie słowa kanon to jest, pochodzi z języka hebrajskiego, w zasadzie z języka greckiego, jest pokrewne. Te języki pokrewnie definiują słowo kanon. Pierwotnie słowo kanon zarówno w hebrajskim, jak i w Grece oznaczało trzcinę, zwykłą trzcinę. Potem w Grece nabrało troszeczkę szerszego znaczenia, mianowicie określało pręd, trzcinę mierniczą i miarę. Tak definiowano kanon. Natomiast jeszcze późniejsza Greka definiowała to tak: miernik, reguła, wzorzec, wytyczna, zasada. I tak w zasadzie było do III-IV wieku naszej ery. Od IV wieku naszej ery słowem kanon chrześcijanie zaczęli określać także spis natchnionych ksiąg Biblii. Słowo kanon występuje kilkukrotnie w Biblii, nie oznacza natchnionego spisu ksiąg, natomiast oznacza to bardziej pierwotne znaczenie słowa kanon. Zresztą przeczytam wam fragment z listu do Galacjan, 6 rozdział, 16 wiersz. Galacjan 6:16. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. Ta zasada to jest właśnie słowo kanon. Natomiast, tak jak wspomniałem, od IV wieku w środowiskach chrześcijańskich słowem kanon zaczęto określać księgi przez Boga natchnione, które weszły do kanonu. Tak więc, jeżeli byśmy mieli zdefiniować, co oznacza dla chrześcijan słowo kanon, to moglibyśmy podać taką definicję. Kanon ksiąg świętych jest to zbiór ksiąg inspirowanych, natchnionych i nieomylnych, zawierający regułę prawdy objawionej. Jest dla Kościoła normą wiary i normą postępowania. Jeszcze wrócimy do tej definicji. W związku z kwestią kanonu chciałbym powiedzieć kilka, wydaje mi się, że ważnych rzeczy. Poproszę o pierwszy, drugi slajd, Marunie. O właśnie. Na tym slajdzie macie tabelkę, w której występują dwa poglądy. Pogląd nieprawidłowy co do kanonu i pogląd prawidłowy. Brzmią one tak. Pogląd nieprawidłowy Kościół określa kanon, natomiast pogląd prawidłowy Kościół odkrywa kanon. Możecie sobie czytać dalsze określenia tych poglądów prawdziwych i nieprawdziwych, natomiast tak naprawdę wszystkie one sprowadzają się do jednego twierdzenia, bardzo ważnego i bardzo istotnego. Mianowicie takiego, że to nie Kościół ustala kanon Pisma Świętego, tylko Kościół rozpoznaje kanon. To jest bardzo ważna rzecz. Nie jest tak, że zbiera się Kościół w ogólności i zastanawia się nad tym, które księgi teraz włączymy do kanonu. Zastanawia się i mówi, no włączymy te i teraz te księgi będą kanoniczne. Tak nie jest. Najpierw jest Boże natchnienie, o którym Rysiu będzie wam mówił w drugiej części, czyli Bóg inspiruje, nie wiem jak powiedzieć to w języku polskim, natchnie w czasie przyszłym powiem swoje księgi, te księgi są natchnione, a potem Kościół też za pomocą Bożego Ducha rozpoznaje, które księgi są księgami natchnionymi, które księgi są księgami, które Bóg zainspirował i natchnął swoim Świętym Duchem. Pierwotne zawsze jest natchnienie. Dopiero potem następuje rozpoznanie tego natchnienia i włączenie danych ksiąg do kanonu. Nieodwrotnie. Bardzo ważna rzecz. Jeszcze będziemy o tym mówili. Jeden z autorów książki na temat właśnie kanonu Pisma Świętego napisał takie ciekawe słowa. Zacytuję je wam teraz. Księga nie jest Słowem Bożym z racji tego, że uznał ją lud Boży. Raczej odwrotnie. Została uznana przez lud Boży dlatego, że jest Słowem Bożym. Czyli, że to Bóg, nie zaś lud Boży, nadaje księdze boski autorytet. Ludzie jedynie rozpoznają w niej boski autorytet, w który ją Bóg wyposażył. Tak więc najpierw Bóg inspiruje księgę, dopiero potem Kościół rozpoznaje, że jest ona natchniona. Dlaczego jest to ważne i dlaczego jest to istotne? Poproszę następny slajd. No właśnie, to jest cytat z jednej książki, wstęp ogólny do Pisma Świętego księdza Jana Szlagi, fragment, który mówi o kanoniczności, o tym, w jaki sposób kanon powstaje. Przeczytajmy. Księga kanoniczna jest to taka księga, której Boże pochodzenie i autorytet Pisma Natchnionego Kościół nauczający stwierdził, jako taką podał swoim wiernym, aby stanowiła dla nich nieomylną regułę wiary i obyczajów. Natchnienie zatem Księgi Pisma Świętego zależy wyłącznie i bezpośrednio od Boga. Z tym zgoda. Kanoniczność zaś jest uzależniona bezpośrednio od Kościoła nauczającego, który działa autorytatywnie w imieniu Chrystusa. Natchnienie zaś domaga się oficjalnego uznania i potwierdzenia przez żywy nauczycielski urząd Kościoła. A co to jest nauczycielski urząd Kościoła? Kolegium biskupów plus biskup biskupów, czyli papież. Dlaczego tego rodzaju definicję tutaj podano? Nieprzypadkowo jest taka definicja. Dlatego, że pomiędzy kościołami reformacyjnymi a kościołem rzymskokatolickim istnieje spór odnośnie tradycji i odnośnie ważności Pisma Świętego. Łukasz będzie o tym mówił w czwartej części, także nie chcę mu zabierać tego tematu. Natomiast powiem tylko w skrócie, że teza kościoła rzymskokatolickiego jest taka. Musicie uznawać postanowienia kościoła. Dlaczego? Dlatego, że to Kościół dał wam Biblię. Więc nie możecie wychodzić z założenia sola scriptura, czyli tylko pismo, ponieważ samo pismo jest dziełem Kościoła. Kościół jest tym, który Pismo Święte tworzy i które Pismo Święte podaje innym wiernym. Dlatego wy musicie słuchać nie tylko pisma, ale musicie słuchać także Kościoła. A konkretniej, nawet nie całego Kościoła, ale urzędu nauczającego Kościoła, czyli tak zwanego magisterium Kościoła, które się składa, tak jak powiedziałem, z kolegium biskupów. Innymi słowy, tak naprawdę nic nie moglibyśmy zrobić bez kolegium biskupów. Nawet Biblię ponoć mamy, dlatego że kolegium biskupów tak zdecydowało. Jest to nieprawdziwy pogląd. Ma kilka błędów, powiem o dwóch najważniejszych. Pierwszy błąd jest taki, o którym mówiłem wcześniej. To nie Kościół ustalił kanon Pisma Świętego. Kościół rozpoznał kanon Pisma Świętego. To jest pierwsza istotna rzecz. I zrobię taką dygresję też. Teraz w tej chwili jest sytuacja tego rodzaju, że zrezygnował papież. I czasami jak się słucha radia, to jest mowa o tym, że no, niespotykana sytuacja od 700 lat, ale Kościół sobie poradzi, wszak istnieje 2000 lat. Takie ludzie mają wrażenie, że Kościół istnieje 2000 lat. Błąd polega na tym, że Kościół rzymskokatolicki nie istnieje 2000 lat, że nie ma tożsamości pomiędzy Kościołem apostolskim a Kościołem rzymskokatolickim. W związku z tym, nawet jeżeli kanon został w jakiś sposób tam ustalony, to nie został ustalony przez Kościół rzymskokatolicki. Wszystkie księgi kanoniczne zostały spisane, wszystkie, Nowego Testamentu. Wiecie, w którym wieku? Pierwszy. W pierwszym wieku zostały spisane już wszystkie księgi kanoniczne i to był Kościół apostolski, wszystkie księgi natchnione. W drugim wieku większość kościołów rozpoznała już prawie wszystkie księgi natchnione. A w czwartym wieku już była jednomyślność co do tego, które księgi są natchnione, a które księgi natchnione nie są. Będę jeszcze o tym mówił później. W czwartym wieku nie było jeszcze Kościoła rzymskokatolickiego. To jest fakt oczywisty. To są późniejsze wieki. Nie było jeszcze prymatu Rzymu nad wszystkimi kościołami, które na całym świecie istniały. W związku z tym, nawet gdybyśmy uznali, że w IV wieku powstał oficjalny kanon Pisma Świętego i nawet jeżeli Kościół wtedy oficjalnie ten kanon uznał, nie rozpoznał, ale uznał, to i tak nie dowodziłoby to tego, że to Kościół rzymski tą Biblię ustalił i dał nam ją do czytania. Jest to dosyć istotna rzecz, ponieważ te z was osoby, które spotykają się w jakichś dyskusjach z osobami, które są bardziej wykształcone wśród rzymskokatolików, na pewno spotkają się z tym argumentem, jeżeli będą rozmawiały na temat Biblii. Zawsze trzeba o tym mówić. o tym, co powiedziałem przed chwilą. Tak więc, po pierwsze, Kościół rozpoznaje Nowy Testament, a nie ustanawia kanon Nowego Testamentu. A druga, bardzo istotna i bardzo ważna rzecz na ten temat, wynika z listu do Rzymian, 3:2. Chciałem, żebyśmy przeczytali też sobie ten fragment. Rzymian, 3:2. Wielki pod każdym względem, najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże. W kontekście jest tutaj mowa o narodzie izraelskim. Narodowi Izraela zostały powierzone słowa Boże. Inne przekłady mówią o tym, że zostały im, Żydom, powierzone wyrocznie Boże. Tak więc z tego tekstu wynika, że z Księgi Starego Testamentu, inaczej kustoszem albo depozytariuszem ksiąg Starego Testamentu był naród żydowski. Natomiast ksiąg Nowego Testamentu oczywiście Kościół chrześcijański. I ważna, istotna sprawa, o której też później jeszcze będziemy mówili, ale chciałbym, żebyście zapamiętali. Lud żydowski rozpoznaje kanon Starego Testamentu, natomiast Kościół chrześcijański rozpoznaje kanon Nowego Testamentu. Nie może być tak, że Kościół chrześcijański ustala Żydom ich kanon. I odwrotnie. Bo to jest absurdalne. Tak samo absurdalne, jakby Kościół, synagoga żydowska chciała ustalać chrześcijanom kanon chrześcijański. Księgi Starego Testamentu miał rozpoznać naród żydowski. I to zrobił. Będziemy o tym mówić. Natomiast Księgi Nowego Testamentu miał rozpoznać Kościół chrześcijański. Podsumowując ten punkt, poproszę Marunię o następny slajd. Kanon pierwotnie oznaczał trzcinę, miarę, regułę. Od IV wieku kanon jest to spis ksiąg natchnionych, świętych ksiąg chrześcijańskich. Definicja kanonu to kanon ksiąg świętych jest to zbiór ksiąg inspirowanych, natchnionych i nieomylnych, zawierających regułę prawdy objawionej. Jest dla Kościoła normą wiary i postępowania. Lud Boży nie ustanawia kanonu, ale kanon rozpoznaje. Wszystkie księgi Nowego Testamentu były spisane w I wieku, tak więc do końca I wieku był znany praktycznie, był spisany cały kanon zarówno Starego Testamentu, jak i kanon Nowego Testamentu. I ostatni punkt, depozytariusze Starego Testamentu, inne słowo kustoszami, opiekunami Starego Testamentu, ksiąg Starego Testamentu byli Żydzi, był naród żydowski. Natomiast Nowego Testamentu był Kościół chrześcijański, jest to oczywiste. I teraz przejdziemy do Starego Testamentu, do kanonu Starego Testamentu po tym wstępie. Poproszę o następny slajd. O właśnie. Tutaj mamy Stary Testament w wersji żydowskiej. U nas wygląda to troszeczkę inaczej. Ten podział jest troszeczkę inny. W naszych Bibliach jest 39 ksiąg. W Bibliach hebrajskich, w podziale hebrajskim jest ksiąg 24. Gdybyście je tutaj policzyli, to by było 24 księgi. Natomiast ten kanon jest to dokładnie taki sam kanon, jaki mamy w swoich protestanckich Bibliach. U nas co prawda jest ksiąg 39, w kanonie hebrajskim 24, tak jak powiedziałem, ale to tylko dlatego, że Żydzi niektóre księgi po prostu połączyli razem. Tak jak tutaj widzicie w prorokach, Samuelową 1 i 2, Królewską 1 i 2 połączyli razem, Ezdrasza razem z Nehemiaszem, Księgę Kronik 1 i 2 też połączyli razem, także dlatego jest to 24 księgi, a nie 39. Natomiast jeśli chodzi o zakres treści, jest dokładnie taki sam jak w Bibliach protestanckich. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, ten podział na prawo, prorocy i pisma też w Bibliach hebrajskich występuje. Jest też trochę inny niż w naszych Bibliach. W każdym razie taka właśnie jest kolejność, gdybyśmy tutaj kolumnami od samej góry do samej dołu, tak się poruszali, to wtedy byśmy mieli od początku do samego końca wszystkie te księgi, które są w Biblii hebrajskiej w takim właśnie ułożeniu. Wiecie, kogo Żydzi uważają po Mojżeszu za drugą taką osobę najważniejszą w swoim narodzie? Już trochę zdradziłem, mówiąc Zgrasza właśnie. A wiecie dlaczego? Proszę? Ezdrasz po powrocie z Babilonu w zasadzie był człowiekiem, który spowodował to, że zaczęła się wśród Żydów powszechnie bardzo wielka miłość do zakonu, do pism. Wcześniej z tą miłością było różnie. Było tak, że niektórzy pisma kochali, natomiast niektórzy o tych pismach zapominali po prostu. Już nie pamiętam za czasów jakiego króla to było, ale była sytuacja taka, że odnaleziono księgę zakonu, przeczytano przed nim, on rozdarł swoje szaty, bo dowiedział się o tym, że życie narodu izraelskiego jest zupełnie nie takie jak w księdze zakonu. Tak więc musiało to być dla niego zaskoczeniem i księga zakonu musiała być dla niego zupełnie nieznajoma. Natomiast tak jak tutaj też widzicie na samym dole, na dole są spisane księgi, które znajdziecie w Bibliach Kościoła Rzymskokatolickiego między innymi. To są tak zwane księgi apokryficzne. Jest tych ksiąg 7, Tobiasza, Judyty, pierwsza i druga Machabejska, Mądrości Syracha, Barucha, plus są jeszcze też niektóre dodatki do księgi Daniela i Estery. Są to księgi, które Kościół rzymskokatolicki uznaje za natchnione, natomiast w Bibliach protestanckich nie występują i kościoły protestanckie nie uznają je za natchnione, ale za księgi apokryficzne. Skąd się wzięły te księgi apokryficzne? Aha, ciekawa rzecz właśnie jest taka, że cały Stary Testament został napisany albo po hebrajsku, albo po aramejsku. Wszystkie te księgi dodatkowe są napisane po grecku. Nie po hebrajsku, nie po aramejsku, tylko po grecku. Ciekawa rzecz. Natomiast skąd się wzięły w ogóle one w Bibliach tych szerszych, w Biblii Tysiąclecia, dajmy na to, czy w innych Bibliach wydawanych przez katolików? Istnieje taka teoria, że za czasów Pana Jezusa, przez długi czas była ta teoria utrzymywana, że za czasów Pana Jezusa były dwa kanony. Jeden kanon krótszy, tak zwany kanon palestyński, który obowiązywał na terenie Izraela i to był ten kanon właśnie krótki, składający się z 24 ksiąg. Natomiast na terenach diaspory żydowskiej obowiązywał kanon dłuższy, tak zwany kanon aleksandryjski. Taka teoria istnieje. Teoria ta została wysunięta w 1719 roku przez człowieka, który się nazywał Francis Lee i przez bardzo długi okres czasu była zupełnie niekwestionowana. Natomiast w tej chwili bibliści odwracają się od takiego podejścia. Mówią, że wcale dwóch kanonów nie było, przynajmniej duża część biblistów. Był tylko jeden kanon, wyłącznie kanon krótki. W czym leży problem? Problem leży w tym, że rzeczywiście w momencie, kiedy Żydzi zaczęli się rozszerzać i zamieszkiwać w obrębie całego basenu Morza Śródziemnego, tam był świat greckojęzyczny. I była też konieczność przetłumaczenia ksiąg Starego Testamentu na język grecki. W związku z tym powstał przekład grecki, który nazywał się Septuaginta. Legenda głosi, że dokonywało go 70 uczonych żydowskich. Nie wiadomo, czy jest to prawda, raczej to jest legenda. Natomiast fakt jest faktem, że taki przekład grecki, wszedł w użycie na terenach diaspory żydowskiej. Co się okazuje? Ten grecki przekład miał dużo więcej ksiąg niż 24. I na tej podstawie niektórzy doszli do wniosku, że były dwa kanony. Jeden kanon w Palestynie, a drugi kanon gdzieś tam w diasporze. Problem jest taki, że coraz więcej uczonych raczej skłania się do poglądu takiego, że to, co było w Septuagincie, nie było kanonem. Że zawierało ono księgi kanoniczne, ale również księgi dodatkowe, pożyteczne do jakiegoś tam czytania, księgi, które też mówiły o jakiejś historii itd., itd. Ciekawa rzecz jest też taka, że tamta Septuaginta z tamtych wieków, ten przekład na język grecki Starego Testamentu miał więcej ksiąg niż dzisiejsze Biblie rzymskokatolickie na przykład. Było tam ksiąg więcej, także sami katolicy pośrednio uznają to, że w Septuagincie nie znajdowały się tylko i wyłącznie księgi natchnione. Były tam też księgi inne. Zresztą dotyczy to nie tylko Starego Testamentu, ale w Nowym Testamencie też na przykład znajdowały się w Septuagincie, która miała dołączony Nowy Testament, znajdowały się na przykład list Barnaby, pasterz Hermasa, czyli też księgi nienatchnione. I to jest dowód na to, że w tych greckich przekładach to był zbiór jak gdyby Starego Testamentu, czasami Nowego Testamentu, dodatkowo w tych kodeksach wczesnych, plus jeszcze jakieś księgi, które były bardzo pożyteczne, powiedzmy do czytania. Ale niekoniecznie można mówić o tym dłuższym kanonie. Stosunek Żydów i chrześcijan do tych tak zwanych apokryfów. O tym chciałem powiedzieć wam w tej chwili. Więc jeśli chodzi o Kościół chrześcijański, wczesnochrześcijański, stosunek do apokryfów, przepraszam, był zazwyczaj negatywny. Zdarzały się sytuacje takie, że niektórzy na samym początku, w pierwszych czterech wiekach uznawali apokryfy za księgi wchodzące w skład Starego Testamentu, ale to właśnie na takiej zasadzie. Dostawali grecką Septuagintę. Byli to ludzie, którzy mówili i czytali po grecku. I wydawało im się, że wszystko to, co jest w Septuagincie, jest natchnione. Stąd niektórzy rzeczywiście uznawali. Ale ci, którzy bardziej interesowali się jak gdyby sprawą, interesowali się Biblią, zdawali sobie sprawę z tego, że w Septuagincie są dołączane inne jakieś tam księgi niekanoniczne. Mam tutaj kilka takich wczesnochrześcijańskich spisów ksiąg Starego Testamentu. Pierwszy jest uczyniony przez biskupa Sardes Melito w 170 roku naszej ery. Nie zawiera żadnego z apokryfów Starego Testamentu. Drugi zrobił Orygenes około 240 rok naszej ery. Również nie uwzględnił w nim apokryfów. I to jest ciekawa rzecz, ponieważ Orygenes nie uwzględnił w Starym Testamencie apokryfów, ale jednak, jak pisał komentarze, to dużo jego cytatów było nie tylko ze Starego Testamentu, ale również z apokryfów. Czyli cytował apokryfy, pomimo tego, że nie uważał je za księgi natchnione. To jest ważne dlatego, że dzisiaj niektóre osoby mówią tak, pisarze wczesnokościelni cytowali z apokryfów. Jest to dowód na to, że uważali je za księgi natchnione. Nie, tak nie było. Nawet jeżeli ktoś cytował z apokryfów, to mógł mieć pogląd, że były to księgi jakieś dodatkowe. A natchnione były tylko i wyłącznie 24 księgi Starego Testamentu. To samo Eusebiusz w 324 roku podaje kanon i ten kanon Starego Testamentu, ten kanon też nie zawiera ksiąg apokryficznych. Podobnego zdania były, już to już IV wiek, takie osoby jak Atanazy, Rufin, Cyryl Jerozolimski, Grzegorz z Nazianzu. Tak więc no, naprawdę dla tych osób, które się interesują historią Kościoła, były to osoby bardzo, bardzo znane i bardzo wpływowe w tamtym czasie. Ciekawą uwagę zrobił Hieronim. Hieronim to był autor Wulgaty, przekładu na język łaciński. I Hieronim zrobił właśnie takie rozróżnienie, które jest bardzo istotne. Stwierdził, że apokryfy mogą być czytane ku pożytkowi przez chrześcijan, ale nie wchodzą w skład kanonu i nie wolno ich używać w celu kształtowania doktryny. To zaznaczył. Można je cytować jako księgi pożyteczne, ale nie są kanoniczne i nie można ich używać po to, żeby kształtować doktrynę. Tyle Hieronim, przepraszam. Sytuacja zaczęła się zmieniać pod koniec IV wieku. Były dwa takie synody, co prawda lokalne w północnej Afryce, ale do dzisiaj znane, synod w Kartaginie i w Hiponie. I te synody, tam między innymi w tamtych rejonach przebywał Augustyn, też znany ojciec Kościoła. I te synody uchwaliły, że w skład ksiąg kanonicznych Starego Testamentu wchodzą również apokryfy. I w zasadzie od przełomu IV i V wieku Kościół zaczął mieć pogląd taki, że apokryfy również są częścią Starego Testamentu. Ale do IV wieku pogląd ich był inny. Dzisiaj jest tak, że... Aha, no oczywiście jeszcze Kościół miał tego rodzaju pogląd, natomiast wszyscy wiemy, że w czasach reformacji ten pogląd o księgach apokryficznych został odrzucony i w księgach protestanckich, w Bibliach protestanckich już apokryfy się nie znajdują. Dzisiaj mamy w zasadzie wśród chrześcijan trzy kanony Starego Testamentu. Jeden to jest protestancki, który jest to samy z kanonem żydowskim, drugi rzymskokatolicki, a trzeci prawosławny. Prawosławny jest jeszcze szerszy od kanonu Kościoła rzymskokatolickiego i szczerze mówiąc, gdybym chciał być uczciwy, to bardziej bym przyjął ten kanon Kościoła prawosławnego, ponieważ jest on bardziej zgodny z tym, co jest w Septuagincie. Rzymskokatolicy niektóre księgi usunęli, te, które były w Septuagincie, na przykład jedną z ksiąg Zdrasza, czy też trzecią i czwartą księgę machabejską. Natomiast cały ten fakt, że istnieją dzisiaj wśród chrześcijan trzy kanony Starego Testamentu, pokazuje no po prostu absurd tej całej sytuacji. Dlaczego taki bałagan powstał? Dlatego, że chrześcijanie wzięli się za ustalanie, co jest kanoniczne dla Żydów. W ogóle nie powinni się zajmować tym tematem, bo to od tego byli Żydzi, tak jak czytaliśmy. Rzymian 3 rozdział, 2 wiersz. Im zostały powierzone słowa Boże. A chrześcijanie się wzięli za to, żeby ustalać Żydom, co oni mają mieć jako księgi natchnione. Zupełnie absurdalne. Istnieje też kilka świadectw innych, które dowodzą tego, że apokryfy nie są księgami natchnionymi. Świadectwa Nowego Testamentu. Chciałbym, żebyśmy przeczytali Ewangelię Łukasza, 24 rozdział, 44 wiersz. Jest taki pośredni dowód, ale wydaje mi się, że dosyć ciekawy. Łukasza 24, 44. Potem rzekł do nich: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. W zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. W tradycji żydowskiej jest taka tradycja żydowska też, że można nazywać cały zbiór, całą jakąś księgę od pierwszej księgi, która znajduje się w danym zwoju. Dlatego nazwali pisma, Pan Jezus nazwał pisma psalmami. Natomiast to, co jest tutaj istotne, to, że Pan Jezus mówi, musi się spełnić to wszystko, co jest zapisane w prawie, w prorokach i w pismach. Jest to o tyle ważne, że w Septuagincie i w tak zwanym kanonie, tym szerszym, aleksandryjskim, porządek był inny. Porządek był taki, że najpierw było prawo, potem były pisma i potem byli prorocy. Tak więc, gdyby Pan Jezus korzystał z tego szerokiego kanonu, to raczej by powiedział, musi się spełnić to wszystko, co jest zawarte w prawie, w pismach i w prorokach, bo taki był porządek. Natomiast powiedział w prawie, w prorokach i w pismach. To jest dowód pośredni. Drugi dowód pośredni, już nie będziemy go czytać, ja tylko powiem, Pan Jezus mówi w pewnym momencie, że obciąży was cała przelana krew, którą wylaliście od Abla aż do Zachariasza. Abel jest zapisany w pierwszej Mojżeszowej, a Zachariasz w 24 rozdziale drugiej Księgi Kronik. Czyli pierwsza Księga Biblii i ostatnia Księga Biblii. Czy jak gdyby Pan Jezus chciał powiedzieć, obciąży was cała krew proroków, która została przelana od pierwszej do ostatniej księgi Biblii. To jest dowód pośredni. Natomiast dla mnie osobiście takim ciekawym dowodem i najbardziej mocnym, chociaż jest to argument z milczenia, ale jednak jest to, że nigdzie w Nowym Testamencie nie ma ani jednego cytatu z ksiąg apokryficznych. Ani jednego. I to jest o tyle ciekawe, że jest na przykład cytat z księgi Henocha, w liście Judy, z księgi pseudoepigraficznej. To nie jest apokryf. Są dwa oddzielne terminy, nie będę ich w tej chwili wyjaśniał, natomiast nie ma żadnego apokryfu. Paweł cytuje jakiegoś tam poetę greckiego, już nie pamiętam którego, czyli cytuje ze źródeł pogańskich, a z apokryfu ani jednego cytatu nie ma. Tak jak gdyby Bóg chciał powiedzieć, słuchajcie, macie cytaty z różnych innych rzeczy, ale z apokryfów nie macie, weźcie to pod uwagę. I to jest moim zdaniem argument no, taki dosyć ciekawy i do mnie osobiście przemawia. Świadectwo wczesnych pisarzy żydowskich. Józef Flawiusz zmarł w 100 roku naszej ery, tak więc musiał to pisać w drugiej połowie I wieku. Krótki kanon, tak samo. Co prawda Józef Flawiusz mówi o 22 księgach, a nie o 24, ale prawdopodobnie dlatego, że księgę Rut włączył do księgi Estery i treny jeremiaszowe włączył do księgi Jeremiasza. Ale nie podaje tam żadnych apokryfów. Filon z Aleksandrii, ciekawa postać, dlatego że żył w diasporze, Filon z Aleksandrii, czyli musiał mieć dostęp do jakichś tam greckich przekładów, do Septuaginty. Mimo tego ani razu nie cytuje z apokryfów jako ksiąg natchnionych. Zmarł w 40 roku naszej ery, czyli żył w czasach Pana Jezusa. Bardzo ciekawy argument. Trzecia rzecz, ustalenia rabinów po zburzeniu świątyni, rabini żydowscy przenieśli się w rejon miasta, które nazywa się Jamnia, ewentualnie Jabne, zależy jak to się wymawia. I niektórzy mówią, że tam ustalili dopiero kanon 24 ksiąg żydowskich. Jest to w zasadzie nieprawda, dlatego że niektórzy mówią, że dopiero tam w Jamni usunięto te księgi z szerokiego kanonu, te księgi apokraficzne. Jak się czyta to, co tam miało miejsce w Jamni, to uczeni dochodzą do wniosku, że tam w ogóle księgi szerokiego kanonu tak zwanego nie były dyskutowane. Tam się zastanawiano jedynie nad księgą Koheleta, ile dobrze pamiętam, księgą Estery i jeszcze jakąś inną księgą. Ale ksiąg szerokiego kanonu w ogóle nie dyskutowano. Także ich świadectwo też jest świadectwem takim, że tylko i wyłącznie 24 księgi i żadnych apokryfów. Kolejne żydowskie wczesne świadectwo to jest Talmud. Też rabini żydowscy piszą w nim, że księgi Starego Testamentu to jest 24 księgi. Jeden ciekawy argument. To się dosyć, często nie często, ale się pojawia w pismach talmudycznych. Sam się natknąłem parę razy z takim zdaniem. Posłuchajcie. Wraz ze śmiercią Ageusza, Zachariasza i Malachiasza Duch Święty przestał działać w Izraelu. Tak Żydzi wierzyli, że wraz ze śmiercią Malachiasza Duch Święty przestał działać w Izraelu. Nie było natchnienia Bożego. Malachiasz to jest V wiek. 433 albo... Zresztą badacie teraz Malachiasza, to powinniście lepiej wiedzieć. W każdym razie tego rodzaju data. I od tego czasu świadectwo rabinów jest takie, że Duch Święty przestał działać w Izraelu. Skoro Duch Święty przestał działać w Izraelu, nie było natchnienia. Jeżeli nie było natchnienia, to nie było ksiąg apokryficznych. Księgi apokryficzne powstały potem, po Malachiaszu. Z drugi wiek, pierwszy wiek przed naszą erą. I kolejne rzeczy, które dyskwalifikują apokryfy jako księgi natchnione ze Starego Testamentu, to są ich błędy. Jeden z apokryfów to jest Księga Judyty. Przeczytam wam pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Było to w 12 roku panowania Nabuchodonozora, który królował nad Asyrią w wielkim mieście Niniwie. Czy Nabuchodonozor królował nad Asyrią w wielkim mieście Niniwie? No właśnie. I to jest błąd historyczny takich błędów. Osoby, które zajmują się tą sprawą, naliczyły 23, jeśli chodzi o błędy historyczne. Bardzo takie poważne błędy rzeczywiście. Wynika więc z tego, że no nie bardzo można te księgi traktować jako natchnione. Natomiast oprócz błędów historycznych są jeszcze też błędy doktrynalne. I one są dużo bardziej poważne. A dlaczego dużo bardziej poważne, to wam przeczytam i no właśnie, ciekawe, czy się domyślicie dlaczego. Dwa fragmenty, pierwszy z księgi Tobiasza, a drugie z drugiej księgi Machabeusza. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. I drugi fragment z Machabeusza. Potem Juda zebrał wojska i powiódł do miasta Adullam. Ponieważ zaś wypadł siódmy dzień, zgodnie ze zwyczajem oczyścili się i tam spędzili szabat. Następnego dnia, w tym czasie, w którym należało już to wykonać, żołnierze Judy przyszli zabrać ciała tych, którzy polegli i pochować razem z krewnymi w rodzimych grobach. Pod chitonem jednak u każdego ze zmarłych znaleźli przedmioty poświęcone bóstwom, zabrane z jamni, chociaż prawo tego Żydom zakazuje. Dla wszystkich więc stało się jasne, że to oni i z tej właśnie przyczyny zginęli. Wszyscy zaś wychwalali Pana Sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi. A potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. Mężny Juda upomniał lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu, mając przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, którzy zginęli. Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około 2000 srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Tak, modlitwa za zmarłych i jałmużna jako coś, co gładzi grzech. Ciekawa rzecz, że oficjalnie kanon Starego Testamentu został uchwalony przez Kościół Rzymski na Soborze w Trydencie, to jest XVI wiek, po tym jak wybuchła Reformacja. Sobór Trydencki był jak gdyby odpowiedzią na Reformację i uchwalono ten spis ksiąg. Ciekawe, że znalazły się księgi, które broniły nauki tej, którą Reformacja bardzo atakowała. A więc nie ma czyśćca, nie ma modlitw za zmarłych, żadne jakieś odpusty i płacenie za odpuszczenie grzechów nie powinno mieć miejsca, bo to jest absurdalne i niebiblijne. No więc zawarli te księgi, bo były dla nich te księgi rzeczywiście obroną. Natomiast no niestety, tak jak tutaj sobie mówimy, mam nadzieję, że te argumenty do was, dla was w jakiś sposób są przekonujące, nie ma za bardzo podstaw do tego, żeby kanon Starego Testamentu rozszerzać na księgi apokryficzne. Podsumujmy zatem ten punkt. Marunie, proszę o następny slajd. Teoria o dwóch kanonach, tak jak mówiliśmy, kanon wąski, palestyński, kanon szeroki, kanon aleksandryjski. Raczej błędna teoria, w tej chwili odchodzą od niej uczeni. Argumenty na rzecz tego, że kanon jest krótki. Żydzi jako depozytariusze uznali kanon krótki za prawdziwy. Negatywny stosunek wczesnego kościoła do IV wieku jako argument też za tym, że apokryfy nie powinny wchodzić w skład Starego Testamentu. Świadectwo Pana Jezusa, ta kolejność. Świadectwo milczące Nowego Testamentu, ani jeden cytat z apokryfów w Nowym Testamencie. No i błędy apokryfów, o których mówiliśmy, 23 błędy historyczne, błędy doktrynalne, które uprawniają do tego, żeby nieprawdziwe i fałszywe doktryny wprowadzać do Kościoła. Tyle jeśli chodzi o Stary Testament, natomiast teraz chciałbym parę słów powiedzieć o Nowym Testamencie. Jeśli chodzi o Stary Testament, skoncentrowaliśmy się raczej na tym, na problemie, które księgi nie wchodzą w skład Starego Testamentu i dlaczego te księgi nie wchodzą w skład Starego Testamentu. W Nowym Testamencie chciałbym powiedzieć raczej o procesie formowania Nowego Testamentu, a więc jak Nowy Testament powstawał. Poproszę następny slajd. Tutaj na tym slajdzie macie w tabelce 5 świadectw. To nie są wszystkie, jeszcze można by było umieścić tutaj kodeks Muratoriego, ale w sumie chciałem, żeby zilustrować, jak to wyglądało na przestrzeni pierwszych czterech wieków, więc nie ma takiej konieczności, żeby wszystkie świadectwa włączać. Pierwszy z nich, którego tutaj widać, to był Marcion. Około 140 roku stworzył on swój własny kanon. Jest to kanon bardzo krótki, tak jak tutaj widać. Natomiast Marcion był postacią o tyle specyficzną, że był to heretyk, gnostyk, który odrzucał Stary Testament. Twierdził, że Jahwe ze Starego Testamentu to nie jest Bóg Ojciec Pana Jezusa z Nowego Testamentu, że to był jakiś demiurg. W związku z tym cały Stary Testament odrzucił. Odrzucił też z Nowego Testamentu pewnie te rzeczy, które no, za bardzo mu się wydawały zbieżne ze Starym Testamentem. W związku z tym tego pierwszego spisu, no nie bardzo można ten pierwszy spis uznać za spis autorytatywny ze względu na to, że był to heretyk i to nie taki heretyk w cudzysłowie, tylko taki naprawdę heretyk prawdziwy. Drugie świadectwo jest już bardziej miarodajne, koniec II wieku, Ireneusz. Zwróćcie uwagę na to, że zawiera wszystkie 27 ksiąg Nowego Testamentu, natomiast te księgi, które są zaznaczone tutaj na zielono i napisane kursywą, to są księgi, które budziły wątpliwości, co do których nie było pewności, czy ze względu na ich autorstwo, czy rzeczywiście list Judy napisał Juda, czy Jan napisał te dwa pozostałe listy, czy Piotr napisał drugi list Piotra. Były wątpliwości co do tego, czy są autentyczne, czy nie są autentyczne. W niektórych kościołach były uznawane, w niektórych kościołach miano co do tego wątpliwości, w niektórych kościołach uznawane nie były. To jest koniec II wieku, Orygenes, 240 rok, a więc pierwsza połowa III wieku. Tutaj już 22 księgi pewne, a 5 ksiąg wątpliwych. Tak więc ta lista już jest coraz taka bardziej podobna do naszego Nowego Testamentu. Wreszcie Eusebiusz, około 324 roku naszej ery. Wszystkie księgi Nowego Testamentu napisał tylko objawieniu, że objawienie nie jest pewne, że niektóre kościoły chrześcijańskie mają wątpliwości co do tego, czy objawienie jest księgą natchnioną, czy nie jest księgą natchnioną. I ostatni z tych autorów to jest Atanazy, znany jego list wielkanocny, 367 rok, i podaje spis ksiąg Nowego Testamentu dokładnie taki sam, jak jest w naszych Bibliach, w Nowych Testamentach. Jedna ważna, istotna rzecz. Zwróciliście uwagę, kto podaje katalogi spis ksiąg świętych? Osoby. Nie synody. Nie sobory, bo soborów jeszcze nie było, tylko osoby podają. Jest to bardzo istotne w kontekście tego, co mówiłem na samym początku, że Kościół Rzymski twierdzi, my wam daliśmy Biblię i my ustaliliśmy tą Biblię i dopiero wam daliśmy. A tutaj się okazuje, że bez konieczności żadnego soboru, bez konieczności żadnego synodu, na skutek świadectw innych kościołów, na skutek analizy, też jeszcze o tym chwilkę chciałbym, żebyśmy czasu poświęcili, poszczególne kościoły dochodziły stopniowo do wniosku, że tak, to jest księga natchniona, tak, to jest księga natchniona, tak, to jest księga natchniona, to jest księga natchniona, to jest księga natchniona. I Atanazy podał cały spis i dopiero wtedy zebrały się nawet nie sobory. Pierwszy sobór to był sobór nicejski, sobór ekumeniczny, tak zwany pierwszy sobór nicejski w 325 roku. Ani słowa nie mówił na temat kanonu Pisma Świętego. Dwa synody się zebrały pod koniec IV wieku w Hiponie i w Kartaginie i potwierdziły to, co, znaczy uznały, znaczy nawet nie uznały, wypowiedziały się na temat Nowego Testamentu i podały spis dokładnie taki, jaki podał Atanazy. Ale najpierw był Eusebiusz, najpierw był Atanazy, a potem dopiero synody się na ten temat wypowiedziały. Tak więc nie jest prawdą to, że najpierw Kościół się zebrał, ustalił i dał wiernym do czytania. Proces był zupełnie inny. Rozpoznajemy, że to jest Pismo Święte i stopniowo cały Kościół to rozpoznanie potwierdza. Ktoś mógłby zapytać, no ale skąd się wzięły też wątpliwości co do tego, które księgi są natchnione, a które księgi są nienatchnione. I dlaczego był tak długi proces formowania? To 4 wieki. Ten proces jednak trwał. Odpowiedź mogła być taka, nie było internetu wtedy. Czasy zupełnie inne niż teraz. Teraz informacje rozchodzą się błyskawicznie. Natomiast wyobraźcie sobie tamte czasy. Paweł pisze list do Tesalonicza. No nie wiem, 50. rok powiedzmy. Tesaloniczanie mówią, mamy list Pawła. Ktoś tam w 70. roku się dowiaduje. No mają list Pawła, podobno. Spisują. Gdzieś tam spisują do Kolosan. Do Kolosan dociera w 70. roku. Ktoś tam idzie do Kolosan, mają podobno list Pawła do Tesalonicza. Spisują list Pawła, zawozi gdzieś tam do innego miasta. Znowu do innego miasta. To są dziesiątki lat, zanim te listy w jakiś sposób tam się rozpowszechnią. Potem dochodzi do tego, no tak, ale oni mają niby list do Tesaloniczan, ale trzeba było to w ogóle sprawdzić, czy Tesaloniczanie taki list dostali. No to można wysłać kogoś tam, nie wiem, z Ewangelia dociera już do północnej Afryki, czyli powiedzmy Kartagina, z Kartaginy do Tesaloniczan, ładny kawał drogi. Macie taki list? No mamy, rzeczywiście, on się zgadza, tak, rzeczywiście jest autentyczny. Do następnego kościoła informacja, tak, jest autentyczny. To wymaga naprawdę długiego okresu czasu, żeby coś takiego ustalić. I pomimo tego w zasadzie już jest tak, że Ireneusz ma pełny kanon. Tylko mówi, pewne księgi jeszcze w niektórych kościołach, bo mogło tak być, że jakiś kościół dostał księgę skądś tam i mówi, mamy, ale nie wiemy, czy jest pewna. Nie wiemy, czy ją czytać, czy nie czytać. I trwał proces dowiadywania się, weryfikacji, czy jest autentyczna, czy nie jest autentyczna. Natomiast jedną rzecz, na którą chciałem też zwrócić uwagę, to żebyście zauważyli, że wszystkie listy, wszystkie Ewangelie, cały kanon Nowego Testamentu powstał w I wieku. To jest bardzo istotne. Oczywiście powstaje pytanie o kryterium przyjęcia. Jakie były kryteria, żeby przyjąć coś za natchnione czy nienatchnione? Zawsze prawdziwość rozpoznaje się na podstawie pewnych kryteriów. I teraz mam pytanie do was. Komu byście zaufali dzisiaj, gdyby coś wam opowiadał? Że coś się tam stało. Komu byście zaufali? Świadkom. Tak, osobie, która ma autorytet, świadkom, rodzinie, być może też. Nie? Ale w każdym razie musiałaby być jakaś duża pewność co do tego, że ta osoba wie, o czym mówi tak naprawdę. I poproszę następny slajd. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Wszystko to, co jest na biało w tej tabelce, to są dzieła apostołów. Wszystkie to są dzieła apostołów. Więc uczeni, myślę, że można się z nimi zgodzić, niejako post factum, a więc po fakcie, uważają, że pierwszorzędnym kryterium, które stosowano w tamtych czasach, żeby rozpoznać, czy coś jest natchnione, czy nie, było kryterium apostolstwa. Więc jeżeli napisał to apostoł, w związku z tym, że Kościół miał władzę związywania i rozwiązywania, Kościół był bezpośrednim świadkiem, apostołowie byli bezpośrednim świadkiem całego życia Pana Jezusa. Z ogromnym autorytetem. W związku z tym to, co napisali, było uznawane za autorytatywne. I spójrzcie, że tak naprawdę ogromna większość to są dzieła apostołów. Dodatkowo, Ewangelia Marka, Marek, historia chrześcijańska mówi, że Marek był sekretarzem Piotra. Cały czas z nim przybywał. Natomiast Łukasz, Paweł. Więc to byli ludzie, którzy cały czas jak gdyby towarzyszyli tym dwóm apostołom. Dzieła apostolskie są też napisane przez Łukasza. List do Hebrajczyków zaznaczyłem na zielono, ponieważ są wątpliwości co do autorstwa. Niektórzy mówią, że Paweł, niektórzy mówią, że nie Paweł. Być może Barnaba, być może Tymoteusz. Ja jestem za Pawłem, ale zaznaczyłem generalnie tutaj. Jeżeli to był Paweł, to zostaje nam tylko list Jakuba i list Judy. List Jakuba i list Judy są dwie teorie. Jakub i Juda to byli apostołowie też. Niektórzy mówią, to napisali też apostołowie. Niektórzy mówią, Jakub i Juda to nie byli apostołowie, ale to byli bracia pańscy. Obojętnie jak było. Każda z tych ksiąg została napisana albo przez apostoła, albo przez jego bezpośredniego ucznia, który był świadkiem tego wszystkiego, albo przez brata pańskiego, Jakuba i Judę. W związku z tym można powiedzieć, że główne kryterium było takie, albo apostoł, albo ktoś, kto z nim był, to widział, albo najbliższa rodzina. Więc rzeczywiście autorytety musiały być bardzo duże. Powiem tak, że nawet jeżeli pojawiały się jakieś listy, które były bardzo znane w Kościele i nie zawierały błędów doktrynalnych, to były one odrzucane ze względu właśnie na to, że nie było jak gdyby kontynuacji takiej, że albo apostoł, albo ktoś, kto żył w tamtych czasach, albo świadek apostoła. Jeżeli ktoś żył później już troszeczkę i nie był bezpośrednim świadkiem, już to było odrzucane. Mimo tego, że list mógł być dobry. Pierwsi tak zwani ojcowie apostolscy to było następne pokolenie po Panu Jezusie, ale to nie byli świadkowie. I mimo tego, że listy niektórych są przechowywane, albo fragmenty tych listów, papiarz bardzo znany, Polikarp też bardzo znana osoba, ale to już nie były te osoby, które były bezpośrednimi świadkami. W związku z tym bardzo istotne kryterium. Pisały te osoby, które wiedziały, o co w tym wszystkim chodzi. Były naocznymi świadkami tych wydarzeń. W związku z tym, jeżeli ktoś chciałby zarzucić, że to jakieś tam nie wiadomo skąd się to wzięło, tak nie jest, że nie wiadomo skąd się to wzięło. Wzięło się od Pana. I w zasadzie, kończąc już, ta tabelka odpowiada nam na pytanie, które czasami też jest stawiane. Czy kanon Nowego Testamentu jest zamknięty? Czasami to pytanie się stawia. Tak, jest zamknięty. Właśnie dlatego, że z tej tabeli wynika, że pisma natchnione Nowego Testamentu musiały mieć potwierdzenie w osobach najbliższych Jezusowi. Apostołach, bądź tych, którzy byli uczniami apostołów, ale jeszcze pamiętali Pana Jezusa, albo w Jakubie czy w Judzie, jeżeli oni nie byli apostołami, tylko byli braćmi pańskimi. W związku z tym nie ma możliwości, żeby kanon Nowego Testamentu jeszcze mógł coś zawierać. Jest to bardzo ważne, bo jest to ochrona też przed fałszywymi nauczeniami. Czasami się pojawiają w Kościele takie informacje, że jakieś pisma są pismami natchnionymi i trzeba też je uznawać za kanoniczne albo za inspirowane przez Boga. Tymczasem tak nie jest. Być może w milenium kanon znowu będzie miał dołączone jakieś księgi, ale tego nie wiemy. Póki co kanon jest zamknięty. Czy jest to dla nas istotne? Ostatni punkt. Poproszę slajd następny, już tak na zakończenie. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Czy wiedza o kanonie nie jest tylko wiedzą teoretyczną, którą sobie tam po prostu wiemy, że to jest kanon i koniec? Czy też jest wiedzą praktyczną? Wydaje mi się, że jest to też wiedza praktyczna, dlatego że jeżeli całe pismo jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, to musimy wiedzieć, jakie pismo jest poprawne i pożyteczne. Musimy wiedzieć, co nas chroni przed błędem, a co nas nie chroni przed błędem. Jeżeli uznamy księgi apokryficzne, będziemy mogli modlić się za zmarłymi. Coś już niewłaściwego do nas przeniknie. Jak wykryć błędy, jak wychowywać sprawiedliwości, gdybyśmy nie mieli miary, gdybyśmy nie mieli trzciny, którą mierzymy, gdybyśmy nie mieli jednym słowem kanonu? Byłoby to niemożliwe, albo przynajmniej utrudniony. Właściwy kanon jest istotny, jest ważny. Musimy mieć podstawę naszej wiary. Pamiętacie może taką sytuację, w której Izraelici walczyli z Amalekitami i tam te dwie ręce Mojżesza podnosili? Arona, tak? No, znaczy, Mojżesz. No właśnie, dwie ręce podnosili z jednej strony i z drugiej strony. Różne są podawane tłumaczenie tego, natomiast mi się wydaje, że przynajmniej do mnie tak najbardziej przemawia to, że te dwie ręce, które są podniesione i wtedy jest zwycięstwo, to jest Pismo i Duch. Jeżeli jest Pismo, jeżeli jest Duch na właściwym miejscu, to wtedy chrześcijanin odnosi zwycięstwo. Czasami jest tak, że brakuje słowa. Czasami jest tak, że brakuje ducha. Dobrze by było, żeby było jedno i drugie. Wtedy jesteśmy strzeżeni przed błędem, strzeżeni przed tym, żeby popaść w jakąś niewłaściwą naukę, czy też w jakieś niewłaściwe postępowanie. I na koniec, już naprawdę kończąc, ostatnie zdanie, ciekawostka taka. Wiecie, jaki jest najkrótszy rozdział w całej Biblii?
117.
A najdłuższy? A pomiędzy nimi znajduje się psalm 118 i werset 8 tego psalmu jest środkowym wersetem całej Biblii. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Dziękuję bardzo.